Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
już witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, ale również spotkanie za niespełna pół godziny z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską. Od razu mogę Państwu zdradzić, że dzisiaj na naszej antenie pojawią się kompozycje Karola Szymanowskiego.
Dla miłośników w szczególności to wiadomość ważna.
A teraz przywitała nas.
Właśnie. Na pewno Państwo rozpoznali. Gwiazda. No,
chociaż to takie nieoczywiste wykonanie, powiedziałabym, Barcaroli.
No ale takie trochę charakterystyczne, dlatego że nasza gwiazda, czyli Małgorzata Walewska, lubi takie flirty.
Chociaż ostatnio mnie pytała sama o definicję gwiazdy. No i byłam w pewnym kłopocie, no bo dla mnie Małgorzata Walewska jest z całą pewnością, prawda? Dla
to
nas
jest gwiazdą.
Ale ona chyba pejoratywnie odczuwa i odbiera to określenie.
No tak, bo jak się porówna określenie gwiazdeczek, bym powiedziała, serialowych albo takich ściankowych, no to rzeczywiście można się na słowo gwiazda zdenerwować. Ale to jest gwiazda, naprawdę.
To w takim razie wraz z Małgorzatą Walewską będziemy teraz zapraszać Państwa na koncert świąteczny, który odbędzie się już niedługo. Ewa pamięta kiedy.
Tak, to jest chyba 11 dzień grudnia, jeśli się nie mylę. I to jest na pewno poniedziałek, nie ten, tylko następny. No i będą to Jordanki. Tam kto dostanie bilet, to na pewno nie będzie żałował, bo Małgorzata Walewska jest mistrzynią takich spotkań z publicznością.
No, a do tego jeszcze będzie Gary Goodman, który też jest takim trochę wodzirejem.
Showmanem, tak.
Showmanem. Wojtek Gogolewski na fortepianie, Paweł Pańta na kontrabasie i Cezary Konrad na perkusji.
Sami koledzy Magdy, to na pewno jest
no, nie ośmieliłabym
dobry.
Się mówić o Garym Goodmanie, że to
nie, raczej... Nie, mówiłam o trzech pozostałych. No, Gary Goodman jest... Znamy go. I rozmawiałyśmy z nim.
To teraz już Małgorzata Walewska o koncercie na Jordankach.
Bardzo się cieszę z pięknej sali w Toruniu CKK Jordanki, którą na razie miałam szansę zobaczyć tylko w internecie, ale już wkrótce mam nadzieję, że wspólnie będziemy ją oglądać ze wszystkich stron, która podobno akustycznie jest bardzo pięknie dostosowana do klasycznych dźwięków.
11 grudnia, wówczas na Jordankach wystąpi pani wraz z Gary Goodmanem. Czy pani w ogóle lubi jazz?
Tak, ale nie każdy. To jest tak samo jak z muzyką klasyczną, bo też nie każda muzyka klasyczna do mnie trafia. Muzyka pop tak samo. Proszę zobaczyć, że każdy z tych gatunków muzycznych ma tak szerokie spektrum rażenia, że naprawdę w ramach tego gatunku zawsze można znaleźć coś dla siebie. Dla mnie to jest Chad Baker.
To jakie będzie miejsce Małgorzaty Walewskiej podczas koncertu świątecznego z Gary Goodmanem? Znalazła pani sobie gdzieś jakieś swoje miejsce?
Tak, gdzieś blisko Garego. Gary jest wspaniałym mówcą. Znakomicie prowadzi koncerty. Te koncerty są tak zabawne. To, co opowiada i sposób, w jaki opowiada tą swoją łamaną polszczyzną, jak opowiada o tym, jak się uczył języka polskiego. Opowiada o swojej miłości do polskiej harfistki Małgosi Zalewskiej, co też jest bardzo zabawne, bo między Małgosią Zalewską a Walewską jest tylko jedna litera różnicy, co też dostarcza wielu przygód, dużego zamieszania i jest bardzo zabawne.
Ale nie są Państwo jeszcze lokowani w jednym pokoju hotelowym jako małżeństwo?
Nie, ale tak, czasami dzwonią do mnie z teatru i mówią, że to jest pomyłka, bo jest to samo nazwisko jako wykonawca, jako harfistka i solistka i teraz, które jest prawdziwe, tak, albo na przykład Gary, ponieważ jestem napisana koło Małgosi, to często dzwoni do mnie zamiast do niej, więc no, są różne zabawne sytuacje, ale cieszymy się z tych sytuacji, bo obie się z Małgosią bardzo lubimy, więc kwestia tego, że nas mylą, zupełnie nam nie przeszkadza. Poza tym wyglądamy tak rozmaicie i tak różnie. Małgosia jest drobną szatynką, ja jestem wielką blondynką, więc to się naprawdę nie ma się jak pomylić i jeżeli o to chodzi, Gary się nie myli. Ale chciałam Państwu powiedzieć, że to nie Gary jest tylko jednym z elementów swojego jazzowego kwartetu, bo wystąpi też Wojtek Gogolewski, Paweł Pańta, Czarek Kondrat, to są wszystko ludzie o bardzo dużym doświadczeniu, wspaniali jazzmeni i myślę, że po prostu przeżycie tych koncertów jazzowych z takimi ludźmi da mi szansę też nowego spojrzenia na tę sztukę. Ja miałam przyjemność już śpiewania z jazzowymi muzykami, ale to były takie epizodyczne wypady, które kosztowały mnie bardzo dużo stresu, dlatego że no jednak to jest zupełnie inna forma. I na pierwszym koncercie, który mieliśmy w przyszłym roku, zrozumiałam, że ja niepotrzebnie się tak stresuję, bo po prostu muzycy jazzowi są tak elastyczni, że oni zawsze cię znajdą i są tak nieprawdopodobną podporą, że naprawdę trzeba się nauczyć bawić tym stylem i będę się tego uczyć podczas naszych koncertów.
Pani zabiera tę część, przepraszam, polską koncertu, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie, też będę śpiewała angielskie piosenki świąteczne. Będziemy śpiewali z Garym w duecie, tak zwany medley, czyli taka jakby wiązanka przebojów, która gładko jakby przechodzi z jednego utworu na drugi. No, niczego tam nie zabraknie.
To już będzie taki świąteczny czas. Pani lubi w ogóle taki czas przedświąteczny? Zapracowana
tak,
kobieta?
Tak, to znaczy i tak, i nie. To zawsze to takie jednoznaczne pytania to niosą ze sobą pewne pułapki. Dlatego, że no korki przedświąteczne i tłumy w sklepach są bardzo demotywujące, ale z drugiej strony taka pewnego rodzaju dobroć, która zalewa świat, taka skłonność do pomagania biednym, robienie paczek dla ludzi potrzebujących, te akcje wszystkie, które uczulają nas na drugiego człowieka i na krzywdę ludzką, no święta właśnie są takim okresem, nie wiem, miłosierdzia, kiedy się wybacza też nawet swoim bliskim, czy przyjaciołom, czy rodzinie. Różne spory jakby idą w niepamięć. To jest taki moment, kiedy życie się na chwilę zatrzymuje i staram się go właśnie w taki sposób pielęgnować. To są coraz rzadsze momenty, kiedy można się spotkać z rodziną. W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy tacy zabiegani, że takie momenty są coraz cenniejsze.
A w ogóle ma pani czas na to, żeby jakoś przygotować się do świąt?
Ja jestem głównie sponsorem, jeżeli chodzi o święta, a przygotowaniem głównie zajmuje się moja mama. No i jestem Mikołajem, więc robię prezenty, pakuję te prezenty, razem z moją córką pakujemy prezenty i to jest właśnie też taki wspaniały czas, który spędzam z córką na tym pakowaniu. Dużo rozmawiamy, ostatnio się dawno nie widziałyśmy, więc to będą bardzo szczególne święta i czasami raz zrobiłyśmy właśnie taki numer, że popakowałyśmy wszystkie prezenty i tak się zagadałyśmy, że zapomniałyśmy od razu podpisywać, co jest dla kogo i potem musiałyśmy z powrotem zaglądać, żeby zobaczyć, co jest dla kogo. Albo ja byłam Mikołajem i na przykład rozpakowywaliśmy i potem decydowaliśmy, czyj to prezent. No, różne były zabawne sytuacje. Czasami właśnie tak po kształcie trzeba było dojść, co to było i dla kogo to miało być. Ale chciałabym, jeżeli pani pozwoli, żebyśmy trochę więcej porozmawiali o koncercie, dlatego że to jest jakby główny cel naszej rozmowy, a boję się, że tutaj w tych różnych tematach nam to umknie, a to jest najważniejsze. Ja trochę się starałam przygotować i bardzo przede wszystkim interesowało mnie to Centrum Jordanki. W Toruniu ostatni raz byłam chyba ze szkołą podstawową zwiedzać miejsce, gdzie Mikołaj Kopernik robił swoje odkrycia i od tego czasu przejeżdżałam tylko przez Toruń, jadąc w inne miejsca, więc strasznie się cieszę, że będę miała szansę wrócić do tego miasta i mam nadzieję, że trochę się w nim zatrzymać. Jestem, jak już wspomniałam, pod wielkim wrażeniem koncepcji budynku, koncepcji Fernando Menisa, hiszpańskiego architekta i wiem, że ten projekt sali otrzymał w 2010 roku nagrodę na Festiwalu Architektury Światowej w Barcelonie jako najlepszy kulturalny obiekt przyszłości. To jest nieprawdopodobne, bo w tej chwili właśnie jesteśmy świadkami tej przyszłości, proszę państwa. Także to będzie koncert przyszłości i naprawdę jest tyle powodów, dla których chciałabym państwa zaprosić na ten koncert. Jeszcze powiem o tym budynku, że to się działo w 2010 roku, czyli jeszcze zanim budynek powstał. W grudniu 2014 roku projekt podkonstrukcji stalowej zdobył pierwsze miejsce w kategorii inżynieria w międzynarodowym konkursie Tekla Global Beam Awards w 2014, jak już wspomniałam. Więc naprawdę jest to tak magiczne miejsce. Widziałam zdjęcia w środku. Nie mogę się doczekać oświetlenia sali na ten koncert świąteczny, bo na pewno będzie choinka, na pewno będzie piękny nastrój. No i oczywiście my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten nastrój podkręcić. I nie wyobrażam sobie lepszego prezentu na Mikołajki niż właśnie zaproszenie narzeczonej na taki koncert. Jesteśmy do państwa dyspozycji po koncercie. Jeżeli ktoś chce się spotkać, zrobić zdjęcie, wziąć autograf, kupić płytę, będą płyty na pamiątkę, to zapraszamy bardzo serdecznie. Jesteśmy do państwa dyspozycji i do tej dyspozycji jest Gary Gutman. Nie wiem, co państwo wiedzą o Garym, ale naprawdę jest to osoba wyjątkowa. Gary pracował z takimi ludźmi jak Michael Bublé, Michel Legrand, Aretha Franklin, Polanka, Ginger Rogers, Tom Jones, Bart Bacharach. Naprawdę jest mnóstwo takich ludzi, którzy są żywą legendą i Gary też już jest żywą legendą, więc jeżeli państwo chcą go zobaczyć z bliska i posłuchać jak gra i posłuchać jak mówi. Gary jest kompozytorem, aranżerem, robi orkiestrację, jest rębaczem, jest znakomitym wokalistą, o czym nie pisze w swojej biografii, ale jako człowiek, który zna się na śpiewaniu, mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością. Jest znakomitym showmanem i prowadzi koncert wspaniale.
Zabrzmiało
Wojtek
tak, jakby...
Gogolewski.
O, właśnie, już to przeszliśmy do Wojtka, ale chciałam wrócić do Gary'ego Goodmana,
tak,
bo to zabrzmiało, jakby on był już wyjątkowo starszym panem, a on jest w świetnej formie i do tego jeszcze, tak jak pani powiedziała, świetnie śpiewa.
Tak, ale wie pani co? W tej chwili czasy jakby idą w takim kierunku, że 50 to nowa 30, więc Gary jest już po 30, ale naprawdę jest, no trzeba przyjść i zobaczyć. To jest, wiek to jest kwestia względna. Energia, o której tutaj mówiłyśmy od samego początku, to jest to, co czyni człowieka młodym. I trzeba zawsze patrzeć do przodu i patrzeć, co jeszcze mamy do zdobycia, a nie kombinować, że to już nie za późno. Nie ma za późno. Zawsze jest czas.
To teraz Wojtek Gogolewski na tapetę idzie.
Wojtek Gogolewski, fortepian. Wojtek jest człowiekiem wykształconym w Akademii Jazzowej w Katowicach i nagrał ponad 200 płyt. 200 płyt to jest naprawdę nieprawdopodobne osiągnięcie. Koncertował na światowych festiwalach jazzowych, takich jak Pori Jazz Festival w Finlandii, Montreal Jazz Festival w Kanadzie, no czy Jazz Jamboree w Warszawie, który akurat wszyscy znamy. Współpracuje ze Zbigniewem Namysłowskim, z Lorą Szafran, z Krystyną Prońką, Garym Gatmanem, Krzysią Górniak. Wymieniam tutaj Krzysię Górniak, bo to młoda, wspaniała jazzowa gitarzystka. Miałam przyjemność poznać ją, prywatnie jest uroczą osobą, także miło mi wspomnieć też o niej. Paweł Pańta, który gra na basie, wybitny polski basista, akustyczno-elektryczny, także bez względu na to, czy instrument jest podłączony do prądu, czy po prostu jest pięknym kontrabasem, to Paweł gra na wszystkim. I też współpracuje z czołówką polskiego jazzu i sceny teatralnej. Paweł jest wykształcony w Warszawie. Był członkiem słynnego trio Andrzeja Kurylewicza. To też taka postać magiczna. Teraz działa w zespołach Janusza Bogackiego i Garego Goodmana i Wojciecha Gogolewskiego, wymienionego wcześniej. Też w trio Włodka Pawlika. No to tak wymieniam tutaj tylko takich ludzi, których mogą znać ludzie, którzy się jazzem specjalnie nie interesują. Ale na przykład też taka ważna bardzo rzecz, że w 2014 roku Paweł Pańta otrzymał nagrodę Grammy za album Night in Galicia, Noc w Galicji. I za ten sam album, w tym samym albumie brał też udział Czarek Kondrat, który jest naszym perkusistą. I Czarek też jest wykształcony w Warszawie, też współpracuje z Włodkiem Pawlikiem, z Krzysiem Herdzinem, którym też miałam przyjemność pracować wielokrotnie, z Leszkiem Możdżerem, z Zbyszkiem Namysłowskim, Tomaszem Stańką, Anną Marią Jopek, więc też te nasze światy się cały czas jakoś tam spotykają. I pytają mnie ludzie też, czy ja będę śpiewała jazzowo. Zastanawiałam się nad tym bardzo poważnie i doszłam do wniosku, że no ja nie będę udawać kogoś, kim nie jestem. Więc oczywiście będę starała się znaleźć pewne smaki i korespondujące dźwięki, które będą się dobrze wpisywały w nasz wspólny zespół. Ale jednak nasz koncert polega na tym, żeby pokazać, jak głos operowy, którym też nie operuję cały czas, bo śpiewam kolędy, więc nie będę tutaj śpiewała Wagnera, tylko piosenki, które są trochę nostalgiczne. Ja zawsze wybieram te kolędy nostalgiczne, bo te mi się najbardziej podobają. Takie jak Lulajże Jezuniu, jak Gdy śliczna panna, Cicha noc. No to są takie rzeczy, które są bliskie mojemu temperamentowi i takiej właśnie nostalgii, i z których potrafię z tekstu wyciągnąć najwięcej i dla siebie, i też dać państwu. Aranżacje, które zrobił Gary Gatman do tych naszych kolęd, są wzorowane na płycie Christmas Time, którą miałam przyjemność wydać już prawie 6 lat temu i płyta ta cały czas cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Te aranżacje zrobił Sebastian Olko, nieżyjący już wybitny artysta, i też dwoje ludzi, którzy pracowało przy tej płycie, już nie żyje, i to jest też dla mnie takie specjalne, że mogę w jakiś sposób nawiązać z nimi mentalny kontakt poprzez ten koncert i też ta płyta, która ma dla mnie teraz też nowe znaczenie w obliczu tego, że twórców już nie ma wśród nas, ale mam nadzieję, że też Państwo dadzą się porwać temu magicznemu nastrojowi i przeżyją coś dla siebie.
Gwiazda Małgorzata Walewska, 11 grudnia na Jordankach.
O godzinie 20.
A teraz przypomnienie pewnego nagrania sprzed...
7 lat. No 6.
6 jeszcze powiedzmy lat, bo wtedy 10-lecie pracy swojej obchodził.
A dzisiaj urodziny obchodzi.
Dzisiaj urodziny. Bardzo uzdolniony muzyk Bartosz Koziak.
Mija 10 lat od pana zwycięstwa na konkursie wiolonczelowym imienia Lutosławskiego. Czy to była taka cezura w pana pracy?
Tak, właściwie to był taki punkt zwrotny, raczej powiedziałbym. To był początek w zasadzie studiów. I faktycznie od tego momentu jakby pewne rzeczy się zmieniły, nabrały tempa. Tak, to jest bardzo ważny moment, ale nie tylko z powodu samej nagrody, tylko również z powodu... Wtedy pamiętam wykonanie koncertu Lutosławskiego. Jest bardzo specjalnym utworem i akurat kontakt z tą muzyką i wykonanie tego właśnie koncertu na pewno wpłynął. Gdybym wtedy grał koncert Dworzaka albo Szostakowicza albo cokolwiek innego, podejrzewam, że dużo innych rzeczy potoczyłoby się inaczej. A koncert Lutosławskiego wywiera na wszystkich, którzy mają z tym kontakt, jakieś piętno. I jestem szczęśliwy, że to się tak akurat złożyło, że to był ten koncert.
Czy ta miłość do muzyki współczesnej będzie trwać? Trwa, bo nie tylko Lutosławski, prawda? To nie tylko jedyne nazwisko z naszej muzyki, które pan ma w swoim repertuarze.
Tak, przez ostatnich parę lat mam wielkie szczęście wykonywać utwory Krzysztofa Pendereckiego, zresztą pod jego dyrekcją. I to jest na pewno wielkie przeżycie. Natomiast myślę, że wykonywanie muzyki nowej to jest rodzaj obowiązku poza wszelkimi sprawami związanymi z moją sympatią do grania muzyki nowej. To jest pewien rodzaj obowiązku wykonawców, bo każda muzyka, kiedy powstaje, musi być wykonana. Jeżeli ona nie będzie wykonana, to jej nie będzie. Nawet jeżeli teoretycznie będzie funkcjonować na papierze, to nikt nie usłyszy. I to dotyczy oczywiście muzyki współczesnej teraz, ale każda muzyka kiedyś była współczesna. Gdyby nie było wykonawców, nie byłoby wykonań, nie byłoby tej muzyki w repertuarze. Prawdopodobnie gdyby nikt nie chciał grać Beethovena, to no być może po 200 latach by został odkryty, a być może nie. I myślę, że wykonywanie muzyki nowej jest, w moim wypadku przynajmniej, jednym z ważnych elementów w ogóle mojej działalności, ale na pewno nie jedynym. Też z drugiej strony staram się nie ograniczać, nie podejmować jakichś decyzji, czy powiedzieć, radykalnie gram tylko to, albo czegoś zdecydowanie nie gram. Myślę, że szczególnie z punktu widzenia wiolonczelisty, granie muzyki wszelkiej jest naturalne, ponieważ nasz program w porównaniu, czy repertuar w porównaniu z repertuarem skrzypcowym czy fortepianowym na pewno jest mniejszy, łatwiej go ogarnąć i łatwiej również stworzyć recitale czy programy koncertowe, które łączą tą muzykę w jakiś naturalny sposób. Także myślę, że granie muzyki z punktu widzenia wiolonczelisty, granie muzyki wszelkiej od jak najdawniejszej do jak najnowszej jest naturalne.
W którym momencie w ogóle zaczął pan poszerzać ten swój repertuar? No bo studenci raczej nie grają tej muzyki nowej. Z drugiej strony się trudno dziwić, że kompozytorzy współcześni nie powierzają bardzo często wykonywania nowej muzyki swoich utworów właśnie studentom. To był ten moment już po studiach?
Nie. Ja myślę, że w ogóle nie było takiego momentu, żebym ten repertuar poszerzał. To było zupełnie naturalne, że studiowałem wszystko. Zresztą miałem wielkie szczęście studiować u profesora Kazimierza Michalika i u Andrzeja Bauera, którego zresztą w tej chwili jestem asystentem tutaj w Bydgoszczy. I już wtedy staramy się to kontynuować. Nie było tego rodzaju podziału. Znaczy wszyscy musieliśmy grać Bacha, musieliśmy grać Schumana, Brahmsa, Szostakowicza, Lutosławskiego, Pendereckiego. To było zupełnie naturalne. W tej chwili, ja myślę, że w tym jest jakby droga. Wielu młodych ludzi w ogóle, i to jest też naturalne, wielu młodych ludzi dochodzi do Schumana czy do Beethovena przez Xenakisa, czy przez, nie wiem, Lachenmana, czy to, ponieważ rozumieją muzykę współczesną, bo ona tutaj jest za oknem, ona jest wszędzie, ona jest nasza. Natomiast granie Schumana czy Bacha wymaga już wyobrażenia sobie, jak to było, wyobraźni, zupełnie przeniesienia się do innego świata i łatwiej tę podróż wykonać wstecz, to znaczy łatwiej się jest cofać, niż znaleźć się tam tak, o, teleportować się jak z miejsca. Tak mi się wydaje. I sądząc po tym momencie, kiedy mam kontakt już z młodszymi kolegami i pracujemy razem, to się sprawdza.
Tutaj koło nas stoi pana instrument, tak, który w pewien sposób zawdzięcza pani Danczowskiej.
Tak, to jest niezwykła historia. To jest instrument, na którym jako ostatni grał Dezyderiusz Danczowski, czyli dziadek Kai. Dla nas wiączystów w Polsce szczególnie to jest niezwykła postać. Największy wirtuoz, jaki był w pierwszej połowie XX wieku. Wspaniały wiolonczelista, o którym ja słyszałem od mojego profesora, od wielu innych, którzy go słyszeli na żywo i zachwycali się nim. I na tej wiolonczeli w jakiś sposób nikt później nie grał. I teraz mam możliwość, dzięki właśnie uprzejmości Kai Danczowskiej i Justyny Danczowskiej, na nim grać. I poza samymi walorami instrumentu jako takiego, to ta historia, to związanie z Dezyderiuszem, to jest coś bardzo specjalnego, prawda? To jest takie cofnięcie się do przeszłości i świadomość, że on grał na tym, no to jest to specjalne bardzo.
Wiolonczelista wymagał jakichś zabiegów lutniczych?
Tak, z tym, że to stało się, zanim ja ją dostałem w ręce, wiem, że wymagała troszkę zmian, szczególnie z tego powodu, że nikt nigdy nie grał na niej na strunach metalowych. W związku z tym to są takie już bardziej specjalistyczne tematy, ale konstrukcja instrumentu jest troszkę inna, jeżeli są struny jelitowe, troszkę inna, jeśli są struny metalowe, no i tutaj trzeba było zrobić pewne korekty. I one zostały zrobione, ale tak jak mówię, już troszkę wcześniej.
My zresztą z Bartoszem Koziakiem, bo to była rozmowa z 2011 roku, spotkałyśmy się jeszcze później kilkukrotnie, między innymi przy okazji naszego projektu Lutosławski Bliżej, bo Bartosz Koziak raz po raz odwiedza przecież naszą uczelnię.
Też i pedagogiką się już zajmuje, choć jest tak młody.
Chociaż zdradzę Państwu, że w grudniu jeszcze pojawi się Filharmonii Pomorskiej.
To teraz się cieszymy.
Już spotkanie
z Aleksandrą Kłapud-Wiśniewską, która dziś pokaże Państwu muzycznie Karola Szymanowskiego.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny, drugi już wieczór z muzyką Karola Szymanowskiego. Wszak warto przypominać twórczość tego kompozytora nie tylko dlatego, że mieszkał i działał w Bydgoszczy, ale przede wszystkim dlatego, że to muzyka polska, która w dorobku polskiej literatury muzycznej ma miejsce znaczące i wyjątkowe. Dzisiaj słuchać będziemy utworów, które podkreślają nam i nieustannie utwierdzają w myśli, że Karol Szymanowski był odnowicielem polskiej muzyki XX wieku. Może to brzmi nieco anachronicznie, ale sam Szymanowski wielokrotnie wypowiadał się na temat tego, jak bardzo na sercu leży mu kondycja polskiej muzyki, i to muzyki nowej, muzyki jemu współczesnej. O tym, że była to twórczość prawdziwie na nowo definiująca idiom polskiej muzyki, tej, która z jednej strony tak wiele czerpie z charakterystycznego, jakże bogatego polskiego folkloru, a z drugiej strony jest muzyką na europejskim poziomie, rzeczywiście nowoczesną jak na owe czasy. Rozpoczniemy od kompozycji, które zatytułowane są Tańce Polskie. Jan Popis pisze, że to utwory, które pokazują nam, że Szymanowski przełamał wszelkie uprzedzenia do folkloru polskiego. To kompozycje, które nie tylko na nowo ukazują nam tak charakterystycznie zdefiniowane w twórczości Chopina, idiomy tańców narodowych, takich jak mazurek, krakowiak, oberek czy polonez. Ale to utwory, które powstały na zamówienie angielskiego wydawnictwa Oxford University Press, podkreślają, że muzyka polska była przez samego Szymanowskiego ceniona i przede wszystkim promowana. Co więcej, sytuuje tę twórczość Karola Szymanowskiego obok dokonań największych folklorystów XX wieku, jak chociażby Bela Bartok. A że to muzyka także przystępna i bardzo często wchodząca do repertuaru pedagogicznego, stąd rozpowszechniająca się coraz szerzej idea wykonywania tańców polskich. Na początek Mazurek i Krakowiak, dwie miniatury z cyklu Tańców Polskich skomponowanych w 1926 roku przez Karola Szymanowskiego, dziś w interpretacji Jerzego Godziszewskiego. Były to dwa z cyklu Tańców Polskich z 1926 roku, Mazurek i Krakowiak, skomponowane przez Karola Szymanowskiego, a wykonywane przez Jerzego Godziszewskiego. Jak idzie o twórczość inspirowaną folklorem, twórczość Karola Szymanowskiego inspirowaną muzyką ludową, to zazwyczaj w pierwszym rzędzie wymienia się jego obraz symfoniczny Harnasie. Balet pantomima w dwóch obrazach, opus 55 kompozytora, to znaczące nie tylko w gatunku muzyki baletowej, ale także w stylu muzyki czerpiącej bezpośrednio z folkloru, dokonanie artystyczne początku XX wieku w muzyce polskiej. Oczywiście balet Szymanowskiego najpełniej swój urok i swoje piękno objawia w inscenizacji scenicznej, gdzie podziwiać można zarówno piękno muzyki, jak i układów choreograficznych, do której przecież ów utwór został skomponowany. Ale dzisiaj najsłynniejsze fragmenty owego baletu, części obrazu drugiego zatytułowanego W karczmie. I tak epizod Wesele, Oczepiny, Pieśń Siuchajów i Taniec Góralski. Piękno nie tylko zreinterpretowane, nie tylko na nowo przetworzonej muzyki ludowej, ale przede wszystkim odkrycie dla wielu pokoleń muzyków, dla wielu pokoleń słuchaczy, niezwykle intensywnej siły wyrazu folkloru góralskiego, odkrycie i przywołanie piękna i surowości muzyki tego regionu, który od tej pory na stałe zagościł w polskiej literaturze muzycznej wieku XX i XXI. Karol Szymanowski, jego wyjątkowe widzenie góralszczyzny w Harnasiach, dziś w znakomitej interpretacji City of Birmingham Symphony Orchestra pod dyrekcją Sir Simona Rattla.
Panie,
Były to fragmenty z drugiego obrazu baletu Harnasie Karola Szymanowskiego. A teraz powrót do literatury fortepianowej, ale także inspirowanej muzyką ludową. Muzyką ludową i twórczością Fryderyka Chopina. Wszak w taki sposób charakteryzuje się znakomity dorobek w gatunku mazurków, którym poszczycić się może Karol Szymanowski. Mazurki opus 50 te powstały w latach 1924-25, to zbiór najczęściej przywoływany w tym względzie, aczkolwiek nie jedyny. W każdym razie mazurki najbardziej i najszerzej zostały spopularyzowane przez Artura Rubinsteina. To on był pierwszym ich wykonawcą i jemu też zadedykowany został cykl pierwszych 5 utworów w tym gatunku. Karol Szymanowski z jednej strony kontynuuje linię wytyczoną przez genialne dzieła Fryderyka Chopina, a z drugiej strony znowuż od nowa interpretuje muzykę ludową, wskazuje, że mazurek to nie tylko forma taneczna, w której pojawiają się reminiscencje Kujawiaka i Mazura, ale także muzyki góralskiej. I właśnie tym charakteryzują się, owym specyficznym podejściem do góralszczyzny, mazurki opus 50, pierwsze 4 z cyklu, dedykowane Arturowi Rubinsteinowi. Zatem mazurki Karola Szymanowskiego w wykonaniu znakomitego Jerzego Godziszewskiego, świetnego interpretatora dzieł Karola Szymanowskiego. A na kolejny wieczór z muzyką polską oczywiście zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.
Thank you.